Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Szefowa MEN Anna Zalewska chce, by premier powołała w resorcie edukacji zespół, w skład którego wejdą związkowcy, samorządowcy i ministrowie, jako organy prowadzące dla szkół. Minister Edukacji Narodowej powiedziała, że taki zespół jest konieczny, by poważnie rozmawiać o tym, co ważne dla nauczyciela. Podkreśliła, że nie ma dziś żadnej struktury, która pozwoliłaby podpisać zobowiązania i się z nich wywiązać. Minister Anna Zalewska przypomniała też, że od pierwszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wnosiła o powołanie tak zwanego stolika branżowego w MEN-ie.
To jest zaprotokołowane. Oczywiście nie ja jestem tą, która formułuje wniosek, dlatego jestem wdzięczna Solidarności, bo to ona rzeczywiście złożyła wniosek do Rady Dialogu Społecznego. Niestety, mimo że minęło kilka miesięcy, ja czekałam na takie właśnie sformułowanie ważnego ciała dyskutującego o wynagrodzeniach nauczycieli i tym, który przeciwstawiał się powołaniu takiego stolika branżowego, był prezes Broniarz. Nie mogę dłużej czekać. Zbyt ważne są rozmowy o nauczycielach, o ich statusie, o tym, jak ważni są dla systemu.
Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział protest na najbliższy poniedziałek wobec planów MEN-u dotyczącego wprowadzenia reformy systemu oświaty. Manifestacja ma odbyć się we wszystkich miastach wojewódzkich. Szefowa MEN-u, odnosząc się do protestu, wskazała, że jest on akcją zaplanowaną wspólnie z KOD. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa działa już w całym kraju, poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Na mapie, która jest dostępna w internecie, każdy może zaznaczyć niebezpieczne i uciążliwe zdarzenia. Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w naradzie z komendantami wojewódzkimi policji. Była ona poświęcona efektom współdziałania mieszkańców i policji przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Do tej pory wpłynęło 52 tysiące zgłoszeń. Wśród nich dominują drobne sprawy, bardzo uciążliwe dla mieszkańców, między innymi akty wandalizmu, miejsca dystrybucji narkotyków.
Większość komendantów mówiła o dealerach narkotykowych, o dealerach, którzy sprzedawali, rozprowadzali środki odurzające, o miejscach, które były miejscami dystrybucji narkotyków czy właśnie środków odurzających. I to już jest historia ze względu na skuteczne działania polskiej policji, wypływające właśnie z informacji, jakie przekazywali mieszkańcy za pośrednictwem mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to bardzo skuteczna metoda, jest to metoda anonimowa, bardzo prosta w użyciu.
Link do krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa znajduje się na stronach internetowych policji. Oprócz mapy działa też aplikacja Moja Komenda, która pozwala na łatwy kontakt z dzielnicowym. Klub Kukiz 15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw reprywatyzacji. Komisja ma między innymi zbadać działania organów państwa w procesach reprywatyzacji w latach 1989-2016. Pod wnioskiem o powołanie Komisji Śledczej podpisało się 47 posłów, wszyscy z klubu Kukiz 15, kilku posłów niezrzeszonych oraz jedna posłanka PSL-u. Poseł Bartosz Jóźwiak z Kukiz 15 mówił, że niezbędne jest wyjaśnienie przez komisję elementów przestępczych, kryminalnych, powiązanych ze światem polityki, a dotyczących reprywatyzacji.
Nas nie interesuje tylko sprawa warszawska. Nas interesuje cała Polska i interesuje nas ta Polska od 89 roku, od lat 90. Bo ten proceder, który ujawniono w Warszawie, to tak jak tutaj wspominał pan marszałek, jest wierzchołek Góry Lodowej, natomiast ten proceder na prowincji odbywa się po cichu, ale na równie wielką skalę. I te rzeczy są jakby obowiązkiem parlamentarzystów. My to musimy wyjaśnić, bo to dotyka w każdej mierze świata polityki. Nie możemy od tego uciec.
Z kolei PiS zapowiedziało powołanie parlamentarnego zespołu do spraw zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Polsce. Parlamentarzyści mają dotrzeć do dokumentacji i pomóc w wyjaśnieniu afer związanych z tak zwanym przejmowaniem kamienic, mówi poseł Waldemar Buda.
Chcemy uruchomić jakby wszystkie możliwości, żeby te afery wyjaśnić. Poza tym, że działa prokuratura, poza tym, że w Radzie Miejskiej tam komisja rewizyjna się w Warszawie tym zajmuje, to chcielibyśmy powołać taki zespół parlamentarny, dlatego że jeszcze podobne sprawy miały miejsce i są podejrzenia o te rzeczy w różnych innych miastach, a Łódź jest jakby doskonałym tego przykładem, ponieważ my mamy identyczne problemy tutaj w Łodzi. Kamienice również, mnóstwo kamienic miało nieuregulowany stan prawny i chcielibyśmy zbadać ten proces, zobaczyć zobaczyć, jak to wyglądało. Ja przypomnę, że zanim w Warszawie ta afera wybuchła, to my w 2012 roku tu w Łodzi mieliśmy już zatrzymania i aresztowania osób, które trudniły się tym procederem wyłudzania tych udziałów w kamienicach i samych kamienic.
Dokumenty dotyczące zespołu trafią do Sejmu w poniedziałek. Pierwsze posiedzenie miałoby się odbyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. W Sejmie odbył się w piątek trzeci etap konkursu na nowego prezesa TVP. Polegał on na rozmowie kandydatów z członkami Rady Mediów Narodowych. Z Radą Mediów Narodowych rozmawiali obecny prezes TVP Jacek Kurski, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Krzysztof Skowroński i Bogdan Czajkowski. Prezes Jacek Kurski powiedział, że pomimo licznych trudności z powodzeniem prowadzony jest model przywracania publicznego charakteru telewizji polskiej. Wymienił też sukcesy TVP pod swoimi rządami.
Gromadziliśmy olbrzymią widownię na meczach Polska-Portugalia czy Polska-Niemcy, dochodzącą do 11 milionów widzów oraz użytkowników VOD. Udało się bardzo skutecznie wywiązać z roli Hosbrocastera w czasie szczytu NATO na początku lipca tego roku, kiedy dawaliśmy się sygnału na cały świat bez najmniejszej wpadki. Olbrzymim sukcesem i oglądalnościowym, i tożsamościowym dla telewizji polskiej była skuteczna realizacja ze Światowych Dni Młodzieży. Nie dość, że wysyłaliśmy sygnał na cały świat, to jeszcze pobiliśmy niespotykane do tej pory rekordy, jak na przykład to, że kanał tematyczny Info wygrał zdecydowanie z głównymi olowymi, tak zwanymi otwartymi kanałami konkurencji komercyjnej jak Polsat czy TVN.
Krzysztof Skowroński mówił, że nie ma prostej odpowiedzi, jak finansować telewizję. Stwierdził, że choć reklamy zabijają radość oglądania, to telewizja powinna jednak mieć możliwość emitowania reklam.
Dla zdrowia telewizji publicznej należałoby jednak zachować taką możliwość, żeby telewizja publiczna mogła emitować reklamę. Wyobrażam sobie, że w którymś momencie wspólnie uda się, to niezależnie czy będę prezesem telewizji, czy po prostu dziennikarzem, że uda się odpowiedzieć, bo to jest kwestia woli, tak? Jaka jest nasza wola, czy chcemy, żeby nie było reklam? Ja uważam, że liczba reklam w telewizji publicznej jest, i nie tylko publicznej, tak? Zabija w pewnym sensie radość oglądania jej. I trzeba coś z tym fantem zrobić.
Natomiast Agnieszka Romaszewska-Guzy opowiedziała się za finansowaniem TVP zarówno poprzez opłatę audiowizualną czy abonament, jak i wpływy z reklam. Z kolei Bogdan Czajkowski przekonywał, że głównym kryterium działalności TVP powinna być jak najlepsza realizacja misji publicznej w każdej dziedzinie. Rozstrzygnięcie konkursu na prezesa TVP nastąpi podczas posiedzenia Rady Mediów Narodowych 12 października. W Radiu Maryja dalsze informacje. Sąd Najwyższy chce interwencji rządu w sprawie miasteczka namiotowego, które od ponad miesiąca stoi przed siedzibą instytucji w Warszawie. Protestujący oczekują uwolnienia Zygmunta Miernika, skazanego za rzut tortem w sędzie ze sprawy Czesława Kiszczaka.
List domagający się stanowczego działania wobec manifestacji skierowała do ministra Henryka Kowalczyka, nadzorującego likwidowany resort Skarbu Państwa, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf stwierdza w nim, że minister powinien zwrócić uwagę na trwałe negatywne skutki oddziaływania protestu na nieruchomość, która należy do Skarbu Państwa. Jednocześnie pierwsza prezes Sądu Najwyższego podkreśla, że protestujący niszczą zieleń utrzymywaną przez sąd oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne na wskazanym trawniku. Adam Słomka, organizator protestu, członek Konfederacji Polski Niepodległej, wskazuje, że to kolejne już działanie ze strony sądu mające na celu zakończenie akcji.
To jest identyczny pomysł na załatwianie spraw poważnych problemów w Polsce przy pomocy listów, jaki kiedyś stosował Jaruzelski ze swoimi kompanami. Oni też wysyłali jakieś takie listy po różnych instytucjach i opowiadali w mediach jakieś głupstwa. Prawdą jest, że pani Gersdorf wydała zarządzenie miesiąc temu utrudniające nam dostęp do toalety. Przez kilka dni w ogóle zabraniano nam dostępu do wody. Mimo, że jesteśmy obywatelami, którzy płacą podatki i mogliby korzystać z toalety ogólnopublicznej w sądzie.
Obok uwolnienia z aresztu Zygmunta Miernika, protest przed Sądem Najwyższym ma na celu zwrócenie uwagi władzy na nieprawidłowości w polskim sądownictwie. Manifestanci wskazują m.in., że obecnie sądami rządzą ci sami sędziowie, którzy w czasie komunizmu wydawali niesłuszne wyroki wobec członków opozycji. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Międzyresortowy zespół do spraw opracowania projektu rządowego programu wsparcia dla rodzin Za życiem już rozpoczął pracę. Jego powołanie zapowiedziała w Sejmie premier Beata Szydło przed głosowaniem nad obywatelskim projektem zakazującym zabijania dzieci nienarodzonych. Posłowie odrzucili projekt, sprzeciw budził zapis o karaniu kobiet za dokonanie aborcji. Politycy PiSu opowiadają się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Podnoszą, że należy wybrać jedną odpowiednią drogę, aby to osiągnąć. Rząd zaproponował program wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, między innymi tych, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zauważył, że na projekt obywatelski oczekiwali przeciwnicy rządu.
Zostaliśmy posądzeni o to, że to my chcemy karać kobiety. I właśnie pod tymi hasłami przebiegały przecież wszystkie te demonstracje. Skoro chcemy osiągnąć ten skutek, ażeby aborcji w kraju nie było, to wydaje się, że ta droga, którą zaproponowała pani premier, jest drogą właściwą z dwóch powodów. Że uda się ten cel osiągnąć i jednocześnie nie spowoduje to takiej atmosfery w kraju, jaką wytworzono w ciągu ostatnich dni. W szczególności pani premier stanowczo zapowiedziała, że do końca października pojawią się rozwiązania ustawowe, które wyjdą z pomocą dla wszystkich matek tak zwanych zagrożonych ciążach.
Premier Beata Szydło przedstawiła w Sejmie trzy zobowiązania rządu w sprawie ochrony życia. Powstanie program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Środki na jego realizację od 2017 roku mają być zabezpieczone w budżecie. Ma być też przeprowadzona akcja promująca ochronę życia. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos został tegorocznym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski uzasadnił to zdecydowanymi wysiłkami kolumbijskiego przywódcy na rzecz zakończenia trwającej w tym kraju od ponad 50 lat wojny domowej. Ponadto szefowa komitetu podkreśliła, że nagroda to także wyraz hołdu dla narodu kolumbijskiego. Profesor Cezary Taraja, historyk i hiszpanista z KUL, decyzję komitetu nazywa zastanawiającą. Zwraca uwagę na wynik niedzielnego referendum, w którym Kolumbijczycy odrzucili umowę z lewicowymi rebeliantami z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, FARC.
Argumentuje Komitet Noblowski, że w ten sposób chciał docenić rolę prezydenta w tym procesie pokojowym, ale równocześnie docenić wysiłki narodu kolumbijskiego, który mimo wojny trwającej kilkadziesiąt lat postanowił szukać tego porozumienia pokojowego. Z drugiej strony są określone siły, powiedzmy, polityczne, nie tylko w krajach zainteresowanych, ale w ogóle w świecie, które z nadzieją, zainteresowaniem obserwowały ten proces kapitulacji Kolumbii wobec grupy terrorystycznej, żyjącej w sumie obecnie z handlu narkotykami, praktycznie rozbitej przez poprzedniego prezydenta Alvaro Uribe. Także dla mnie ta decyzja jest z jednej strony zaskakująca, ale z drugiej strony też wpisuje się w pewne mechanizmy czy procesy rządzące współczesnym światem.
Szacuje się, że w wyniku trwającego w Kolumbii od lat 60. konfliktu zginęło już ponad 220 tysięcy osób. Za zaginionych uznano 45 tysięcy, a blisko 7 milionów mieszkańców było zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Nagroda Nobla dla kolumbijskiego prezydenta to pierwsza pokojowa Nagroda Nobla dla Ameryki Południowej i Łacińskiej od ponad 20 lat. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.